Jezus, jedynie liczy się.
Już teraz rozumiecie, dlaczego zapraszają mnie z żoną i dlaczego jestem zapraszany w ogóle, prawda? Już wiecie, o co chodzi. Witam serdecznie. Jak się macie dzisiaj? Dobrze? Bardzo mi się podoba ten pomysł nabożeństwa po południu. Także dziękuję bardzo, że pastor mnie zaprosił, że mogę być z wami. Mogłem się dzisiaj wyspać, wypocząć, spędzić czas z rodziną, ze znajomymi i teraz być tutaj z wami na tym miejscu. To jest wspaniałe. Cieszę się, że mogę was widzieć i że razem możemy tutaj być, śpiewać, modlić się i przeżywać coś z obecności naszego Pana Jezusa, tak? I teraz będziemy też czytać coś ze Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest naszym cudownym lekarstwem, pokarmem, radością naszego życia, prawda? Wiecie, nigdy byśmy nie poznali tego, jaki jest Bóg, gdyby nie przyszedł Jezus i nie przedstawił nam Go. Nie znalibyśmy Boga, nie mielibyśmy pojęcia o tym, jaki jest, co o nas myśli, jaką ma naturę, jakie są Jego cechy. To właśnie dzięki temu, że przyszedł Pan Jezus na ziemię, On nam przedstawił to, jaki jest Bóg Ojciec, tak? On zapoznał nas, On zrobił tą łączność, On przyszedł i powiedział: ludzie, chcę wam pokazać, jaki jest Bóg. Chcę wam pokazać, jaką ma naturę. I wiecie, wszystko to, co na ziemi Jezus czynił, wszystkie Jego przygody, o których mamy w Ewangeliach, wszystkie Jego spotkania z ludźmi, wszystkie wydarzenia, jakie opisują cztery Ewangelie, one wszystkie mają jeden cel. Pokazać nam naturę Boga Ojca, tak? Pokazać nam to, jaki jest nasz Bóg w niebie. I chciałbym jedną z takich historii przeczytać. Chciałbym jedną z tych przygód Pana Jezusa przeczytać wam dzisiaj i przybliżyć w ten sposób nam wszystkim naturę naszego Boga. Ewangelia świętego Jana, rozdział 8 i od wiersza 1 do 11 przeczytam pewną historię z życia Jezusa, która pokaże nam coś więcej z natury naszego wspaniałego Boga, jakiego mamy, tak? Czytamy tak, że Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować, ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go, a Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko tę kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I oto mamy wspaniałą historię życia Jezusa. Historię, która też pokazuje nam coś cudownego z natury naszego Boga. I myślę, że ta historia pokazuje nam największą cechę Boga, a tą największą cechą jest miłość. Tą największą Bożą cechą jest to, że Bóg jest miłością. I to aż przykro uwierzyć w to, że tylko 1% Polaków wierzy, że Bóg jest miłością. Polacy wiedzą, że Bóg jest sędzią, że Bóg jest święty, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest w niebie, że Bóg to i tamto. Oni o tym wiedzą, ale tylko 1% naszego społeczeństwa tak naprawdę rozumie i uważa, że Bóg jest miłością. Dlatego to jest takie istotne też i dzisiaj, abym mógł wam przybliżyć to, że Bóg jest miłością. Że Bóg jest miłością, bo taką naturę posiada i taką naturę Boga przyszedł Jezus i taką naturę Boga nam objawił. I w tej historii chciałbym kilka cech Bożej miłości pokazać. Kilka rzeczy z Bożej miłości pokazać wam z tej historii, którą czytaliśmy. Po pierwsze, w tej historii widzimy Boga, który angażuje się w nasze problemy. Jego miłość do nas jest tak wielka, że Bóg angażuje się w nasze problemy. Wiecie, ten dzień dla tej kobiety to był najgorszy dzień jej życia. Właściwie ona zdawała sobie sprawę, że będąc złapana na tym grzechu, ona zdawała sobie z tego sprawę, że to jest ostatni dzień jej życia. Że za chwilę zostanie ukamienowana, zostanie zabita. Takie było wtedy prawo, takie były wtedy przepisy. Miała zginąć. I wiecie, ona wplątała się w jakąś aferę z jakimś mężczyzną. I tak jak to i dzisiaj jest, tak i wtedy. Pewnie diabeł do niej przyszedł i powiedział, spokojnie, możesz w to wejść, nikt się o tym nie dowie. To będzie taka tajemnica. To będzie taki sekret. Nikt tego nie zauważy. Nikt się o tym nie dowie. Widzicie, dzisiaj diabeł stosuje tą samą zasadzkę, tą samą pułapkę, to same kłamstwo używa, tak? Kiedy nas namawia do grzechu, kiedy nas namawia do zła, zawsze używa tego argumentu. Nikt się o tym nie dowie. Ale Biblia wyraźnie pokazuje, że wszystko to, co czynimy, pewnego dnia wyjdzie na jaw, tak? Prędzej czy później zostanie objawione. Jak nie teraz, to kiedyś, kiedy staniemy przed Bogiem. Każdy szczegół z naszego życia wyjdzie na jaw. I oto nagle pewnego dnia ta sekretna sprawa, ten sekretny romans został wyjawiony, został upubliczniony, stał się aferą, o której wszyscy zaczęli mówić. I wiecie, to musiał być okropny moment w życiu tej kobiety. I ona mogła mieć pretensje nawet do samego Pana Boga, powiedzieć, Panie Boże, dlaczego do tego pozwoliłeś? Dlaczego pozwoliłeś, że dzisiaj zginę, że dzisiaj jest ostatni dzień mojego życia? To nie jest sprawiedliwe. Wiecie, dlaczego Pan Bóg pozwolił, aby ten grzech wyszedł na jaw? Nie dlatego, że chciał tą kobietę poniżyć, nie dlatego, że chciał ją zniszczyć, nie dlatego, że chciał podeptać ją, prawda? Ale Bóg pozwolił, aby ten grzech wyszedł na jaw, ponieważ chciał tą kobietę uratować, tak? Chciał ją ocalić, chciał ją uzdrowić. I Bóg wiedział, że jedyny sposób zerwania tego grzechu, jedyny sposób zerwania tego związku, to było to, aby to wyszło na jaw. Aby to zostało upublicznione. Bóg wiedział, że to jest jedyny ratunek dla tej kobiety. Bóg tak bardzo troszczył się o jej życie. Bóg tak bardzo interesował się jej problemami, że pozwolił, aby ta sprawa wyszła na jaw. I to jest właśnie cecha Bożej miłości. Taki jest nasz Bóg, tak? On nas tak bardzo kocha, że kiedy widzi w naszym życiu coś nie tak, to on nie może koło tego przejść obojętnie. On nie może na to patrzeć założonymi rękami. Gdybyś widział swoje własne dziecko, które dorwało się do jakichś tabletek i zaczyna wcinać te tabletki, co byś zrobił? Co byś zrobiła? Patrzyłabyś na to obojętnie, jak się dziecko zatruwa i powiedziałaś, no dobra, miej dobry czas, zobaczymy, czy przeżyjesz. Nie, gdybyś widział, że twoje dziecko łyka jakieś leki, od których może umrzeć, pewnie pobiegłabyś do tego dziecka, wyrwałabyś te lekarstwo, może byś palcem z jego ust wygrzebywała te tabletki, bo chcesz uratować swoje dziecko, bo widzisz, że ono ginie, tak? O ileż bardziej nasz Bóg, który jest w niebie, który nas tak bardzo kocha, który chce, abyśmy z Nim spędzili całą wieczność, o ileż bardziej On chce, żebyśmy żyli, tak? Żebyśmy nie zginęli. I kiedy widzi w naszym życiu jakieś problemy, kiedy widzi w naszym życiu jakieś zło, kiedy widzi, że coś nas może zniszczyć, że to coś nas może zatruć, to on nie będzie obojętny. Boża miłość nie jest powierzchowna. Bóg nie jest tak, jak wiecie, przychodzimy do kogoś i mówimy, cześć, jak się masz? I tak naprawdę to nawet nie chcemy wiedzieć, jak się ma. Po prostu takie przywitanie, tak? Bóg nie przychodzi do naszego życia i nie mówi, jak się masz, co u ciebie ogólnie słychać. Bóg się nami do głębi interesuje. I kiedy widzi w naszym życiu, że coś jest nie tak, On będzie reagować. Bo On nas kocha i pragnie naszego dobra. I pragnie dla nas jak najlepiej. Tego pierwsza prawda, która w tej historii jest zawarta, to to, że Bóg tak bardzo nas kocha, że interesuje się naszym życiem i interesuje się naszymi problemami. Czy jest coś dzisiaj w twoim życiu, co niszczy ciebie? Czy jest coś dzisiaj w twoim życiu, co zabija twoje duchowe życie? Czy jest coś dzisiaj w twoim życiu, co zatruwa ciebie? Czy jest może jakiś sekret w twoim życiu, o którym nikt nie wie, który jest niszczący, który oddala ciebie od Boga? Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg cię zbyt mocno kocha, żeby to zignorować, tak? Bóg cię zbyt mocno kocha, żeby na to nie zwrócić uwagi. On zrobi wszystko, żeby ci pomóc. On zrobi wszystko, żebyś mógł się z tym rozprawić. I On cię dzisiaj zachęca do tego, abyś nie chował tego gdzieś tam dalej. Abyś nie udawał, że wszystko jest w porządku. Abyś nie myślał, że to nigdy nie wyjdzie na jaw. Bóg mówi, przynieś mi to dzisiaj, wyeksponuj to, pokaż mi to, tak? Pozwól, aby to dzisiaj wypłynęło. Pozwól, aby to dzisiaj zostało wyjawione przede mną. Bo Bóg przecież i tak widzi. Ale On pragnie, abyśmy sami do Niego z tym przyszli, abyśmy powiedzieli, Boże, oto jest ten problem w moim życiu, oto jest ten grzech, oto jest ta sytuacja, oto jest ten związek, oto jest ta relacja, oto jest ta pożądliwość, oto jest ten problem w moim życiu. Panie, oto Ci to pokazuję, bo nie chcę, aby to zniszczyło moje życie. Boża miłość jest do nas tak wielka i tak głęboka, nigdy powierzchowna. A więc Bóg przede wszystkim, po pierwsze, tak nas miłuje, że interesuje się naszym życiem, tak? I dzisiaj możemy Mu przynieść wszystko, wszystko, co nas obciąża, wszystko, co nam przeszkadza. Druga rzecz, którą widzimy w tej historii, druga rzecz, która pokazuje, jak bardzo Bóg kocha każdego z nas, pokazuje nam coś z miłości Bożej, z natury Bożej. Po drugie, widzimy Boga, który nas tak bardzo miłuje, że zawsze prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Widzimy Boga, który zawsze nas prowadzi do Jezusa Chrystusa. Dzisiaj słuchałem świadectwa Gabrysi i to było takie piękne. Dzięki. To było takie piękne, takie inspirujące, takie zachęcające. Jak Bóg bardzo kocha Gabrysię. Jak Bóg bardzo kocha każdego z nas. Że robi wszystko, abyśmy przyszli do Jezusa Chrystusa, tak? Ustawia różne okoliczności naszego życia. Kieruje naszym życiem. Stawia różnych ludzi na naszej drodze. Pomaga nam. Nawet lekcje historii używa. Niesamowite. Szkoła nie jest taka zła, tak w sumie. Czy to nie jest cudowne, że ci faryzeusze, zanim zabili tą kobietę, ktoś wpadł na pomysł, przyprowadźmy ją do Jezusa. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest wielka miłość Boża? Ktoś powiedział, hej, chwilę, stop, zanim ją zabijemy, zaprowadźmy ją do Jezusa. Zobaczymy, co Jezus powie. A nuż jeszcze upieczemy, jak to się mówi, dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? A nuż jeszcze złapiemy Jezusa na jakimś, właśnie, coś zrobi nie tak, coś powie nie tak, złapiemy go. I Biblia mówi, że oni próbowali go na tym uchwycić. Ale cokolwiek oni zamierzali, Bóg miał swój plan. Bóg kochał tę kobietę i Bóg chciał ją uratować, tak? Bóg chciał jej zbawienia, dlatego Bóg posłużył się nawet tymi wrednymi faryzeuszami, żeby doprowadzić tą kobietę do stóp Jezusa. A kiedy ona przyszła do stóp Jezusa, to już była bezpieczna, tak? To już była bezpieczna. Słuchajcie, ci faryzeusze tak naprawdę nie mogli zrobić lepszej przysługi. Oni zrobili to, co mogli zrobić najlepszego, tak? Najlepsza przysługa. Przyprowadzili ją do stóp Jezusa. Tak wielka jest miłość Ojca do nas. Tak wielka jest miłość Boża do Ciebie, że Bóg zrobi wszystko, aby Ciebie przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. Może dzisiaj jesteś na tym miejscu po raz pierwszy, może po raz kolejny, może ktoś Cię tutaj przyciągnął, może ktoś Cię tu przyprowadził, może przyszedłeś z własnej woli, a może ktoś Cię namówił, przyjdź i zobaczysz. Jakiekolwiek okoliczności Twojego życia są, chcę Ci powiedzieć, że Bóg Cię kocha i jesteś tu, ponieważ Bóg prowadzi Ciebie do Jezusa Chrystusa, tak? Bóg Cię bardzo kocha i to Jego miłość nas prowadzi bliżej do Chrystusa. Biblia mówi, że Bóg nas umiłował, Bóg nas powołał i w swojej miłości przeznaczył nas do relacji z Jezusem Chrystusem, tak? A kiedy nas powołał, to On dał nam Ducha Świętego, aby Duch Święty nas prowadził coraz bliżej i coraz bliżej Chrystusa. Rzymian 8:30 jest napisane, kiedy nas wybrał, to przywołał nas do siebie. A gdyśmy przyszli, uniewinnił nas, napełnił dobrocią Chrystusową, zapewnił dostęp do siebie i przyobiecał udział w swej chwale. Bóg, kiedy nas wybrał, przywołał nas do siebie. To jest cudowne. Umiłował nas, wybrał nas i teraz powiedział, zrobię wszystko, abyś znalazł Jezusa Chrystusa. Bo kiedy znajdziesz Jezusa Chrystusa, to znalazłeś wszystko, co masz znaleźć, tak? To znalazłeś pokój, to znalazłeś zbawienie, to znalazłeś odpuszczenie grzechów. Kiedy znalazłeś Jezusa, znalazłeś poczucie bezpieczeństwa, jak ta kobieta u stóp Jezusa znalazła poczucie bezpieczeństwa, znalazła zbawienie, znalazła odpuszczenie grzechów. W Jezusie masz wszystko, co jest potrzebne, aby przeżyć, tak? Mam przyjaciela, nazywa się Marek. Marek, podobnie jak Gabrysia, pewnym sensie podobnie, bo też chodził do szkoły. Chodził do szkoły, był bardzo luźno związany z kościołem i pewnego dnia jego nauczyciel mówi: Marku, twojego kolegi nie ma w szkole, proszę zanieść mu dzisiejsze zadania, bo to są ważne rzeczy, zanieść do jego domu. Marku, zapisuję ci tutaj adres, pod który masz zanieść do tego kolegi. Marek mówi: dobrze, panie profesorze, zaniosę. Więc Marek idzie z tymi zadaniami, z tymi zeszytami pod wskazany adres, podchodzi, czyta, aha, Puławska, tak, 114, czyta, podchodzi, patrzy, jakiś, nie za bardzo to pasuje na mieszkanie kolegi, no ale wchodzi do środku, patrzy, coś ludzie tam śpiewają, modlą się, jakieś nabożeństwo czy co, usiadł, posłuchał, ktoś z nim porozmawiał, zaprosił go na spotkanie młodzieżowe. W rezultacie Marek się nawrócił i jest dzisiaj w służbie dla Boga. Pan nauczyciel się pomylił i dał nie ten numer budynku. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest cudowne? Pan Bóg zrobi wszystko w naszym życiu, żeby nas przyprowadzić do Jezusa Chrystusa, tak? Jak On nas bardzo kocha. I dzisiaj, gdziekolwiek jesteś, pamiętaj, że Bóg zrobi wszystko, abyś był coraz bliżej Jezusa. I dzisiaj jest ten czas, dzisiaj jest to nabożeństwo, abyś mógł się przybliżyć, abyś mogła się przybliżyć do Jezusa. Po pierwsze, On nas tak bardzo kocha, że interesuje się naszymi problemami. Po drugie, nas tak bardzo kocha, że zawsze nas prowadzi do Jezusa Chrystusa. Trzecia rzecz z miłości Bożej, którą widzimy w tej historii, to to, że Bóg tak bardzo nas kocha, że rozprawia się z naszymi oskarżycielami. Rozprawia się z naszymi oskarżycielami. Zobaczcie, jaka zmiana scenerii. Zobaczcie, jaka zmiana sytuacji. Był szum, był chaos. Kobieta popychana do Jezusa. Jakieś wyzwiska pod jej adresem. Jakieś okrzyki. Agresja, złość. Zaraz cię zabijemy, zaraz zginiesz. To ostatnie minuty twojego życia. Koniec, trzeba wyplenić to zło z Izraela. Możecie sobie wyobrazić to napięcie, tą agresję. A kilka minut później? Cisza, tak? Cisza, spokój. Tylko Jezus i ta kobieta. Skąd ta zmiana? Gdzie się podzieli ci wszyscy, którzy ją oskarżali? Co się stało? Wiecie, w naszym życiu diabeł ustawicznie będzie próbował nas oskarżać i niszczyć naszą godność. Biblia mówi, że on jest nazwany oskarżycielem, tak? To jest jedno z jego imion. Oskarżyciel braci. Sióstr też, uważajcie. On zrobi wszystko, żeby nas oskarżyć. Żeby powiedzieć, że się nie nadajemy, że jesteśmy do niczego. On będzie wytykał nasze błędy. On będzie używał do tego naszych myśli. On będzie używał do tego innych ludzi. On będzie używał do tego różnych okoliczności, żeby zniszczyć nas. On nawet będzie Biblią się posługiwał. Tak jak ci faryzeusze przyszli i powiedzieli: napisane w zakonie, że masz zginąć. On będzie używał różnych środków, żeby nas oskarżyć, pognębić, zniszczyć. Co jest naszym ratunkiem? Naszym ratunkiem jest miłość Boża. Bóg nas tak bardzo kocha, że Biblia mówi, że On rozprawia się z naszym oskarżycielem, tak? Że On usuwa z naszego życia wszelkie oskarżenie. W jaki sposób Jezus Chrystus usunął tych oskarżycieli tego dnia, w tamtej sytuacji? Wiecie, czym On to usunął? Swoim słowem, tak? Swoimi słowami. Jezus wypowiedział jedno zdanie. I to jedno zdanie zmieniło całą atmosferę. Zmieniło przebieg tego spotkania, kierunek tego spotkania. Jezus wypowiedział jedno zdanie. Wiecie, jedno zdanie Jezusa wystarczy. Jedno zdanie Jezusa wystarczy. Dlatego mamy Ewangelię. Dlatego mamy cudowne Słowo Boże. To są słowa Jezusa, to są słowa naszego Boga, tak? Kiedy czytamy, kiedy karmimy się tym Słowem, to jest nasz środek przeciwko oskarżeniom. Biblia mówi, któż będzie oskarżał tych, którzy są Boży, którzy są Chrystusowi? Któż będzie ich oskarżał? W jaki sposób możesz się chronić przed oskarżeniami w swoim życiu? W taki, że znasz Boże Słowo, że czytasz Boże Słowo, że karmisz się tym, co mówi Jezus. Jezus wypowiedział jedno zdanie i to jedno zdanie wystarczyło. Jezus wypowiedział zdanie, które dał mu Bóg w tym momencie. Ja myślę, że Jezus w tym momencie szukał Bożej pomocy. Jezus czekał, Jezus zwlekał. Oni napierali na Jezusa, a Jezus czekał i zwlekał i modlił się: Boże, pomóż, Ojcze, ratuj. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? I Ojciec daje mu jedno zdanie. I to jedno zdanie zmienia wszystko. Amen? I tak jest w naszym życiu. Kiedy karmisz się Słowem Bożym, kiedy karmisz się tym, co mówi Bóg, kiedy bierzesz Biblię, a Biblia jest cudowną księgą miłości, tak? To jest cudowna księga Bożej miłości. Ona tak mówi dużo o tym, jak Bóg jest dobry dla nas, że On jest naszym pasterzem i niczego nam nie braknie, że On nas miłuje, że nikt nas nie wyrwie z Jego ręki, tak? Że w Nim jesteśmy bezpieczni, że On nas uświęca, On nas usprawiedliwia, On nas trzyma, On kieruje naszymi krokami, On ma dla nas wszystko, co najlepsze. Och, tyle cudownych mamy obietnic, które mamy w Biblii, tak? To są takie cudowne SMS-y od samego Boga. Czytamy je, jesteśmy pocieszeni, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy ubłogosławieni. Wiecie, te wszystkie oskarżenia wtedy idą na bok. Te wszystkie oskarżenia są neutralizowane Bożym Słowem, Bożą prawdą. Dlatego karm się tym, co mówi Bóg. Karm się Bożym Słowem, bo to jest Twój środek, to jest Twoja ochrona przed oskarżycielem. Więc Boża miłość neutralizuje wszelkie oskarżenia szatańskie. Po pierwsze widzimy Boga, który interesuje się naszymi problemami. Po drugie widzimy Boga, który przychodzi i prowadzi nas coraz bliżej Jezusa Chrystusa. I po trzecie widzimy Boga, który rozprawia się z każdym oskarżeniem, jakie przychodzi do naszego życia. Czy dzisiaj czujesz się oskarżony? Czy dzisiaj czujesz się oskarżona? Czy dzisiaj diabeł przychodzi do Twojego życia i próbuje Ci powiedzieć, że jesteś najgorszą osobą na świecie? Że się nie nadajesz i sobie nie poradzisz? Dzisiaj przyjdź do Jezusa. On Cię tak bardzo kocha, że ma dla Ciebie słowo, które Cię pocieszy, które Cię umocni. To tak jak nasze dzieci przychodzą do nas, przychodzi mój syn i mówi: tata, a on na mnie powiedział coś. Powiedział, że jestem głupi. Nie, syneczku, nie jesteś głupi. Jesteś moim wspaniałym synkiem. Jesteś super, jesteś świetny, tak? I wystarczy jedno zdanie i on znowu się cieszy. Jest wszystko w porządku. I tak w każdej chwili możemy przyjść do naszego Ojca w niebie. Kiedy jesteśmy atakowani, kiedy jesteśmy oskarżani, kiedy mąż, żona oskarża, kiedy znajomy, znajoma oskarża, kiedy myśli oskarżają, kiedy ktoś w pracy oskarża, kiedy cały świat mówi źle, 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 a Ty przychodzisz do Boga, bo wiesz, że masz Boga, który Cię kocha, który Cię zbawił i ma zawsze dla Ciebie dobre słowo. Amen? Tak bardzo Bóg nas kocha. Kolejna lekcja, którą widzimy z tej historii. Lekcja na temat Bożej miłości. Po czwarte widzimy Boga, który nas tak kocha, że nas nigdy nie potępi. Widzimy Boga, który nas nigdy nie potępi. Czytamy w tej historii, Jezus mówi do tej kobiety, kiedy oni już wszyscy uciekli. Mówi do niej: kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona mówi: nikt, Panie. Wtedy Jezus do niej mówi: ja cię nie potępiam. Ja cię nie potępiam. Co to znaczy? Co to znaczy, że Jezus nie potępił tej kobiety? Czy to znaczy, że On akceptował jej wolny styl życia? Czy On akceptował ten związek pozamałżeński? Nie. Nie. Jezus nie akceptował tego związku pozamałżeńskiego. Ale potępić oznacza wydać wyrok. Potępić oznacza skazać na karę. Wydać wyrok, ogłosić wyrok, ogłosić karę, wskazać na potępienie, powiedzieć: koniec, wyrok, nie ma odwrotu, tak jak w niektórych stanach, w Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach jest prawo, jest kara śmierci. Kiedy zapadnie decyzja o karze śmierci, ludzie tam pikietują, ludzie protestują, ludzie chodzą pod tym więzieniem, ludzie mówią: nie, 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 zmieńcie to, ale zapadła decyzja, wyrok śmierci, koniec, nieodwołalne, potępienie, tak? Dlatego, póki żyjemy, Bóg nas nigdy nie potępi. Bo gdyby nas potępił, to znaczy, że nie ma już dla nas szansy na zmianę. Gdyby nas potępił, to znaczy, że już nie ma dla nas ratunku, tak? Że już nie ma szansy na zmianę. A Bóg nas tak bardzo kocha, że póki żyjemy, zawsze będzie chciał, abyśmy się zmieniali. Zawsze będzie dążył, abyśmy się zmieniali. Dlatego mówi: nie potępię cię, czyli nie wydam wyroku, nie ogłoszę wyroku nad twoim życiem, bo Boża miłość jest tak wielka, że zawsze nam daje szansę zmiany. Jakkolwiek dzisiaj twoje życie wygląda, Bóg nie wydaje dzisiaj wyroku na ciebie. Bóg nie skazuje ciebie dzisiaj na karę śmierci. Bóg nie skazuje ciebie na piekło. Bóg nie skazuje ciebie na potępienie. Póki żyjesz, Bóg nie wyda wyroku na ciebie. Póki żyjesz, Bóg nie wyda na ciebie wyroku, tak? Póki żyjesz. Bóg zawsze będzie czekał i będzie dawał ci szansę, abyś zmienił swoje życie. Abyś podjął decyzję, aby służyć Bogu, aby żyć dla Boga. Dlatego też nie potępiaj samego siebie. Nie wydawaj wyroku na samego siebie. Nie mów, że jesteś skazany na piekło. Nie mów, że jesteś skazany na życie bez Boga. Bo Bóg nigdy ciebie nie potępi. Boża miłość jest tak wielka, że nigdy, nigdy nas nie potępia. Bóg zawsze daje nam szansę zmiany. Bóg mówi, nigdy ciebie nie potępiłem i nigdy ciebie nie potępię. Czy to nie jest cudowne? Tak bardzo Bóg nas kocha. I dzisiaj, na tym miejscu, Bóg daje ci szansę, abyś mógł zmienić kierunek swojego życia. Dzisiaj, kiedy słyszysz to, co głoszę, Bóg daje ci szansę, abyś zmienił kierunek, abyś zmieniła kierunek swojego życia. Bo On cię zbyt mocno kocha, aby cię potępić. To tak jak z naszymi zębami. Ktoś z was kiedyś był do dentysty z bólem zęba? Poszedł ktoś z was do dentysty, tak? Tak? Zaczyna nas boleć ząb. I boli nas, i boli. W końcu już nie musimy pójść do dentysty. Wiecie, kiedy ząb nas zaczyna boleć, to my wcale tak szybko go nie potępiamy. Co? Zauważyliście to? Kiedy ząb nas zaczyna boleć, to my nie mówimy, hej, żono, przynieś obcążki, zaraz załatwimy ten problem, tak? Bo nie idziemy gdzieś tam w Nowej Hucie, tam gdzie chodzą tacy chłopcy pod blokiem, którzy mogą nam ten ząb wybić bez problemu, za darmo, bez płacenia dentyście. Są tacy chłopcy w Nowej Hucie? Są tacy chłopcy. Można pójść, oni to załatwią od razu. Ale my zbyt bardzo szanujemy swoje zęby i nawet kiedy ten ząb choruje, kiedy ten ząb boli, to my nie potępiamy tego zęba, ale my dajemy mu kolejną szansę, tak? My dajemy mu kolejną szansę. My go leczymy, my go regenerujemy, my stosujemy różne rzeczy. My jesteśmy gotowi płacić duże pieniądze dentyście, żeby uratować nasz ząb. Tym bardziej Bóg tak bardzo nas kocha, że nas nie potępi, że nas nie odrzuci, że nie powie, już się nie nadajesz, już mam ciebie dosyć, już straciłem cierpliwość do ciebie. Nie, póki żyjemy, On będzie zawsze dążył, aby nas uleczyć, aby nas zmienić, aby dać nam kolejną szansę przemiany, tak? Tak bardzo nas kocha. I ostatnia myśl z tej historii. W tej historii również widzę Boga, który tak bardzo nas miłuje, że daje nam zwycięstwo, daje nam szansę zwycięskiego życia, daje nam ofertę, składa przed nami ofertę zwycięskiego życia. Ta historia kończy się pięknym pożegnaniem. Zostaje ta kobieta i Jezus i ona tak za bardzo nie wie teraz, co ma dalej zrobić i tak chyba pyta, Panie, co dalej? Panie, co teraz? Nie potępiłeś mnie, a więc będę żyć. A więc ten najgorszy dzień jej życia zamienia się w najlepszy dzień jej życia, tak? Nie dość, że nie została ukamienowana fizycznie, to jeszcze spotkała Jezusa, spotkała Zbawiciela, który jej oferuje nowe życie. Jezus do niej mówi, idź i odtąd już nie grzesz. Czy to nie jest cudowne, co Jezus jej mówi na koniec? Jezus mówi, idź i odtąd już nie grzesz. Podoba mi się, że Jezus do niej mówi, możesz sobie iść. Możesz sobie stąd pójść. To znaczy, daję ci wolność. Daję ci wolne życie. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że chrześcijaństwo to jest niewola, że to jest taka katorga. To jest takie ciągle tylko modlenie się i chodzenie do kościoła i taki rygor i tego nie wolno i tamtego nie wolno. Ciekawe jest, że Jezus puszcza tą kobietę wolno i mówi, kobieto, możesz sobie iść. Bo Jezus daje nam wolność, tak? Chrześcijaństwo to jest życie wolności. W końcu nie muszę być uzależniony, tak? W końcu nie muszę żyć w grzechu. W końcu nie muszę żyć w tyranii szatana, który mnie zmuszał do czynienia zła. Staję się wolnym człowiekiem. Jestem wolny, jestem wolna. Jezus do niej mówi, możesz iść. Możesz iść i możesz odtąd nie grzeszyć. Idź i odtąd już nie grzesz. I wiecie, to słowo już nie grzesz, to nie było takie, wiecie, pobożne życzenie, jak to mówimy. Oj, ty bidna kobitko, żeby ci się to znowu nie przytrafiło po raz drugi czy trzeci. Współczuję ci. Myślę, że to nie było też takie pogrożenie palcem ze strony Jezusa, że Jezus podszedł i powiedział, słuchaj no, jak ja cię jeszcze złapię na takim czymś jeszcze raz, to inaczej będziemy rozmawiać. Nie. To nie było ani pobożne życzenie, ani jakieś litowanie się nad nią, ani jakieś grożenie tej kobiecie. To były słowa uwalniające ją, tak? To były słowa wyposażające ją do nowego życia. Kiedy Chrystus przychodzi do naszego życia, to do naszego życia przychodzi nowa jakość życia. Nowa jakość postępowania. Stajemy się nowym stworzeniem i mamy już inne wartości w życiu. I możemy żyć inaczej, możemy żyć w wolności. I Jezus przychodzi do tej kobiety i mówi, kobieto, daję ci siłę, abyś nie żyła już swoim grzesznym życiem. Daję ci siłę żyć w zwycięstwie. I kiedy następnym raz spotkasz tego faceta, powiesz mu, powiedziesz, miała siłę do tego. Bo ja cię wyposażam, bo ja cię teraz wysyłam, tak? Idź i żyj w zwycięstwie. Idź i ciesz się życiem. I ciesz się zwycięskim życiem. Nie musisz żyć w grzechu. Nie musisz żyć w niewoli. Będę z tobą. Będę ci pomagać. Będę cię prowadzić. Będziesz żyła zwycięskim życiem. Tak bardzo Bóg nas kocha. Że nie tylko nam przynajmniej maluje jakiś obraz pięknego czasu w niebie kiedyś z nim. Ale mówi, tutaj na ziemi będziecie zwycięzcami, tak? Tutaj na ziemi, dzięki łasce, będziecie panować nad grzechem. Będziecie żyć zwycięskim życiem. Będziecie chodzić w mocy Ducha Świętego i będziecie mogli powiedzieć nie, kiedy będzie przychodził grzech, kiedy będzie przychodził szatan, kiedy będzie przychodziła pokusa. Będziecie mogli powiedzieć nie, nie zgadzam się, nie będę tak żył, bo żyję z Chrystusem, tak? Czy to nie jest cudowne? Chrystus tak bardzo nas kocha, że wyposaża nas do świętego życia. Jak wygląda dzisiaj twoje życie? Czy ty dzisiaj potrzebujesz, aby Chrystus wypowiedział nad tobą takie słowa? Idź i odtąd już nie grzesz. Idź i zacznij żyć w zwycięstwie. Idź i nie bój się. Będę z tobą i będę ci pomagać w każdej przeszkodzie, w każdej sytuacji, w każdej pokusie, w każdym zmaganiu będę z tobą. Ta historia dzisiaj, którą przeczytaliśmy, przybliża nam coś z natury Boga, tak? Przybliża nam wielką miłość, jaką Bóg ma do nas. Pokazuje nam, że Bóg nas bardzo kocha i pragnie naszego dobra, pragnie naszego zbawienia, pragnie, abyśmy z Nim żyli na wieki. On interesuje się naszym życiem, interesuje się naszymi problemami. On nas prowadzi do Jezusa, bo w Jezusie jest nasze zbawienie. On pomaga nam, kiedy nas ktoś oskarża. On nas nigdy nie potępi, ale zawsze daje nam okazję, abyśmy się zmieniali. I On daje nam moc do zwycięskiego życia. Takiego Boga zaprezentował Chrystus. I takiego Boga dzisiaj wam prezentuję. Takiego Boga dzisiaj wam głoszę. W imieniu takiego Boga dzisiaj tu stoję, aby powiedzieć ci, że Bóg cię kocha. Bóg cię kocha, ma dla ciebie zbawienie, ma dla ciebie nowe życie, ma dla ciebie zwycięskie życie. Chciałbym, abyśmy się teraz pomodlili. Zapraszam, abyście powstali i będziemy się modlić. Przyniesiemy Mu dzisiaj swoje życie. Przyniesiemy dzisiaj Mu swoje życie. Bożym pragnieniem jest, abyś poznał Jego miłość. Abyś poznała Jego miłość. Czy pozwolisz dzisiaj, aby Bóg jeszcze bardziej mógł ci okazać miłość? Czy pozwolisz Mu dzisiaj na to, aby Bóg okazał ci jeszcze więcej miłości? Tyle miłości, co nikt inny w tym świecie ci jeszcze nie okazał. Miłość, która dotknie tej sfery twojego życia, która może jest gdzieś tam sekretem, która jest problemem dla ciebie. Miłość, która chce dotknąć tą sferę twojego życia. Miłość, która chce cię przybliżyć do Chrystusa dzisiaj. Miłość, która ci chce pomóc pokonać wszelkie oskarżenia, jakie są dzisiaj w twoim umyśle. Miłość, która ci mówi, nie potępiam cię i nigdy cię nie potępię. Tak długo, jak będziesz żył, tak długo, jak będziesz żyła, nie potępię cię. Miłość, która daje ci ofertę życia nad, nie pod, ale nad. Życia zwycięskiego. Życia, które daje satysfakcję i radość. Czy dzisiaj pragniesz coś więcej z Bożej miłości? Czy dzisiaj potrzebujesz czegoś więcej z Bożej miłości? Kto z was dzisiaj potrzebuje czegoś więcej z Bożej miłości? Możesz podnieść swoją rękę na chwilę i powiedzieć, ja potrzebuję dzisiaj czegoś więcej z Bożej miłości. Potrzebuję dzisiaj czegoś więcej z Bożej miłości. Wielu z was. Przyjmij teraz, kiedy będziemy się modlić wspólnie. Powiedz Bogu o tym, czego potrzebujesz. Powiedz Mu o tym. Powiedz Mu o tej dziedzinie twojego życia. Powiedz Mu o tej sytuacji, o tym problemie, o tym grzechu. Powiedz Mu o tym, o tej dziedzinie twojego życia, która potrzebuje więcej Jego miłości, która potrzebuje Jego dotyku, Jego przemiany. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię, abyś teraz wylał swoją miłość. Tą cudowną, niezmienną, świętą, wielką miłość. Wylej na życie każdego, kto Cię o to prosi dzisiaj, Panie. Widzisz te osoby, które dzisiaj potrzebują dotyku Twojej miłości. Które potrzebują dzisiaj Twojej pomocy, Panie. Proszę Cię, abyś przez Ducha Świętego dzisiaj przyszedł do ich życia z Twoją wielką, cudowną, niezmienną miłością. Ty, Boże, który uratowałeś życie tej kobiety, dzisiaj przyjdź do każdego z nas. Przyjdź do każdego z nas. Panie, dzisiaj uratuj nas. Dzisiaj pomóż nam. Dzisiaj przemień nas. Dzisiaj przyjdź do mojego życia, Jezu. Przyjdź i wnieś wielką miłość Bożą. Przyjdź, Duchu Święty, prosimy Cię. Dotknij się naszego życia, dotknij się tej sfery naszego życia, która tak bardzo potrzebuje Twojej miłości. Przyjdź, Panie. Przyjdź, Duchu Święty, o to Cię prosimy. Tam, gdzie stoisz, podnosiłeś swoją rękę. Tam, gdzie stoisz, zawołaj teraz do Boga, powiedz, Boże, przyjmuję Twoją miłość. Boże, przyjmuję Twoją miłość. Przyjmuję Twoją miłość do mojego życia. Przyjmuję Twoje przebaczenie. Przyjmuję Twoje oczyszczenie. Przyjmuję Twoje zwycięstwo. Przyjmuję Twoje uzdrowienie. Przyjmuję przebaczenie moich grzechów. Przyjmuję nowe życie. Przyjmuję zwycięskie życie. To, czego potrzebujesz dzisiaj, jest w Bogu. Dzisiaj na początku mówiliśmy, weź garściami od Boga. Weź garściami to, co Bóg ma dla Ciebie. To, czego potrzebujesz dzisiaj. Niech Twoja wiara sięgnie po to. Sięgnij po to swoją wiarą i weź do swojego życia to, czego potrzebujesz. Bo Bóg tak bardzo Ciebie kocha, że sprawił, że jesteś tutaj dzisiaj na tym spotkaniu, na tym nabożeństwie i mówi do Ciebie, kocham Cię i nigdy Cię nie potępię i nigdy Cię nie zawiodę i nigdy Cię nie opuszczę i zawsze Cię ochronię i zawsze Ci pomogę, bo jesteś mój, jesteś moja. Jeśli jesteś na tym miejscu i nie masz jeszcze pewności zbawienia, nie masz jeszcze pewności zbawienia, nie wiesz, gdzie się znajdziesz, kiedy umrzesz, nie wiesz, czy pójdziesz do nieba, czy pójdziesz do miejsca, które jest najgorszym, najgorszym, najgorszym miejscem, do miejsca wiecznego oddzielenia od Boga. Wiecie, mój syn nie lubi sam zasypiać w swoim pokoju. Ma 5 lat, i o wiele bardziej woli zasypiać z nami. Czuję się dobrze, kiedy jest blisko rodziców. Szczególnie, kiedy jest ciemno. Wiecie, to będzie okropne, okropne miejsce dla ludzi oddzielonych od miłości Boga na wieki. Dla ludzi, którzy będą musieli sami w ciemnościach spędzić wieczność bez Boga. To będzie straszne. To będzie gorsze niż zasypianie samemu po ciemku. To będzie wieczna ciemność i wieczne oddzielenie od Boga. Bóg nie chce, żebyś tam spędził wieczność. Bóg nie chce, żebyś tam poszedł. Bóg mówi, chcę Cię zbawić. Chcę Cię uratować. Chcę, żebyś był ze mną na wieki. Jeśli dzisiaj jesteś na tym miejscu i mówisz tak, ja nie chcę iść na wieczne potępienie. Ja chcę wieczność spędzić z Bogiem. Jeśli jesteś na tym miejscu i potrzebujesz Bożego zbawienia, tam, gdzie jesteś, tam, gdzie stoisz, tam, gdzie siedzisz, módl się teraz. Biblia mówi, że każdy, kto woła do Boga, będzie zbawiony. Gabrysia kiedyś szła koło kościoła i zawołała do Boga i Bóg ją usłyszał i Bóg ją zbawił. Ty dzisiaj zawołasz do Boga i Bóg ciebie zbawi. Ja kiedyś zawołałem do Boga i Bóg mnie zbawił. I ty dzisiaj tam, gdzie stoisz, zawołasz do Boga i Bóg ciebie zbawi, Bóg ciebie uratuje, tak? Bóg usłyszy twoje wołanie. A więc zrób to teraz. Teraz, podczas tej modlitwy, powiedz: Boże, Boże, uratuj mnie. Wołaj do Boga w swoim sercu. Wołaj do Boga w swoim sercu. Powiedz: Boże, Boże, uratuj mnie. Boże, daj mi życie wieczne. Daj mi zbawienie. Nie chcę zginąć. Nie chcę spędzić wieczności bez Ciebie. Proszę Ciebie, uratuj moją duszę. Przebacz moje grzechy. Daj mi nowy kierunek mojego życia. Daj mi nowe cele i nowe wartości. Uczyń mnie nowym człowiekiem. Zmień moje serce. Przebacz moje grzechy. Tam, gdzie jesteś, wołaj do Boga. Tam, gdzie jesteś, wołaj do Boga. Bóg usłyszy wołanie twojego serca. Bóg usłyszy wołanie twojego serca. Bóg usłyszy nawet twoje myśli. Bóg usłyszy każdą twoją myśl, która do Niego zawoła. Wołaj teraz do Boga. Powiedz: Boże, zbaw mnie. Boże, uratuj mnie. Boże, daj mi zbawienie. Tak bardzo Bóg cię kocha, że On czeka, aż do Niego zawołasz. A kiedy zawołasz, to On odpowie. On odpowie i ciebie uratuje i da ci nowe życie. Dziękujemy Ci, Boże, za wielką miłość, jaką masz dzisiaj do każdego z nas. Dziękujemy, że kiedy wołamy do Ciebie, to nas słyszysz. Panie, proszę Cię o każdą osobę, która jest na tym miejscu, o tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, ale dzisiaj do Ciebie wołają. Proszę Cię, Boże, patrz na ich serca teraz. Panie, wsłuchuj się w wołanie ich serc i odpowiedz każdemu. Odpowiedz każdemu, kto szczerze do Ciebie dzisiaj woła, Panie. Kto szczerze Ciebie pragnie. Kto szczerze Ciebie wzywa. Odpowiedz mu, Panie. O to Cię proszę. Kochani, zanim zakończymy, chcemy dać Wam okazję do wspólnej modlitwy. Jeśli jesteście na tym miejscu i potrzebujecie modlitwy w jakiejkolwiek kwestii Waszego życia, w jakiejkolwiek sytuacji z Waszego życia, jeśli potrzebujecie odpowiedzi na Bożą modlitwę, potrzebujecie odpowiedzi na swoją potrzebę, to jest dzisiaj czas, aby się modlić. Bóg jest tutaj, aby nas wysłuchać, aby nam pomóc. Niedawno miałem okazję być w Szkocji, w Edynburgu i organizowaliśmy pierwszą akcję misyjną wśród Polonii w Edynburgu. Tam jest 50 tysięcy Polaków. Na nasze pierwsze spotkanie przyszło ponad 35 osób, pierwszy raz tak zaproszonych na ulicy. Jedną z osób, która była zaproszona, był chłopak, który dopiero co przyjechał pociągiem z Polski, jechał 27 godzin w pociągu z Poznania, wysiadł na dworcu, stał tam może 5 minut, dostał zaproszenie i przyszedł na spotkanie. I kiedy zaczęliśmy się modlić, on pierwszy wybiegł do modlitwy. On przyszedł na to spotkanie z wielkim plecakiem, ale też przyszedł z wielkim plecakiem grzechu. I Bóg go zbawił tego dnia. I dzisiaj napisał już świadectwo, jak jest Bogu wdzięczny, jak się cieszy, że Bóg go znalazł i zbawił go. Bóg tak bardzo kocha każdego człowieka i pragnie, byśmy byli zbawieni. Ciebie tak samo kocha. Jeśli jakąkolwiek macie potrzebę dzisiaj, jeśli czegokolwiek dzisiaj potrzebujecie, o co możemy się wspólnie modlić, wspólnie przynieść Bogu w modlitwie, jakikolwiek problem, jakakolwiek sytuacja, tu słyszeliśmy historię naszego brata, który właśnie wyszedł do modlitwy, bo miał potrzebę, bo miał zdrowotną potrzebę i Bóg go wysłuchał. Jakąkolwiek masz dzisiaj potrzebę, ja chcę Was teraz zaprosić, chcemy się modlić. Tu są osoby, które będą się z Wami modlić. Możemy tu wyjść bliżej, tutaj, gdzie w okolicach sceny. Tutaj jest więcej miejsca z tej strony. Jeśli potrzebujesz dzisiaj jeszcze modlitwy, to jesteśmy tutaj gotowi razem się modlić. Powiemy, że Bóg nas bardzo kocha i ma dla nas to, co najlepsze. Niech Bóg was błogosławi. Niech Jego miłość będzie coraz bardziej realna w naszym życiu. Amen.